Przy mikrofonie Paweł Bieg, wracamy do programu To się nadaje do radia. Przypomnę, że dziś rozmawiamy o perspektywach sportowego rozwoju dla dzieci i młodzieży w Stargardzie. Ze mną w studiu Marek Medyński, Marcin Rymarkiewicz oraz Grzegorz Flas. Grzegorz Flas, współautor sukcesu juniorów młodszych, wygrał z nimi pierwszą klasę juniorów, a potem grał baraż o Ligę Wojewódzką. Baraż, przypomnijmy, minimalnie przegrali jedną bramką, ale dzięki poszerzeniu Ligi Wojewódzkiej Błękitni i tak awansowali. Jak teraz ocenia pan zapał i formę młodych podopiecznych klubu? Nawiązując jeszcze do tego, że jak pan wspomniał, boom jest wielki i nie nadążacie tak naprawdę z przyjmowaniem, wręcz nie możecie już tego robić.
No ja myślę, że tutaj też jest duża zasługa, tak już wcześniej wspomnieliśmy, tej szkoły mistrzostwa sportowego, która powstała przy gimnazjum numer 2. No i tutaj ukłon dla pana prezydenta, że taka szkoła powstała. To jest 16 godzin WF-u w tygodniu, 12 godzin specjalistycznych plus 4 godziny podstawy programowej, w tym jest tak samo odnowa biologiczna w formie basenu. To wszystko jest naprawdę poukładane, zazębia się to z zajęciami lekcyjnymi, także chłopcy zaczynają zajęcia rano, kończą po południu, w zależności od tego, jakie to są grupy, kończą raz bądź dwa razy po południu, więc wszystko jest tam poukładane.
Tutaj uzupełnijmy, że żeby być w klubie, tak, trzeba być uczniem szkoły mistrzostwa sportowego.
Inaczej.
To proszę mnie tutaj poprawić.
Szkoła jest tak jakby niezależna, ponieważ podlega pod miasto, pod Ministerstwo Oświaty. Natomiast zawodnicy błękitnych mają tą możliwość, że mogą być uczniami Szkoły Mistrzostwa Sportowego, żeby to miało tak jakby dobrze ująć, żeby ta współpraca była bardzo dobra i żeby ci chłopcy mogli się rozwijać. W klubie myślę, że byłyby mniejsze możliwości. Tutaj miasto stwarza nam ogromne możliwości. Mamy udostępnione boiska, zimą mamy udostępnione hale, mamy udostępniony basen, korzystamy z tego nieodpłatnie. Więc każdy zawodnik, nie tylko z błękitnych, ale także z okolicy, może być uczniem klasy mistrzostwa sportowego. Oczywiście, jeżeli ci chłopcy przychodzą z terenu, to klub Błękitni stara się, żeby ci chłopcy byli zawodnikami błękitnych. Bądź to w formie transferu definitywnego, bądź wypożyczenia na okres trwania tego gimnazjum. Ponieważ na zajęciach robimy treningi taktyczne, techniczne. No, nie wyobrażam sobie, żeby 10 chłopców trenowało w innych klubach, 10 było w klasie, robilibyśmy trening taktyczny pod mecz na przykład, czy z Pogonią, czy ze Stalą Szczecin i robiliśmy tylko z dziesiątką, bo dziesiątka w sobotę gra w innym klubie, także to wszystko jest skorelowane. Natomiast jeżeli chodzi o to drugie pytanie, o juniorów, tak, uważam, że to jest bardzo duży progres. Ci juniorzy, z którymi ja wygrywałem mistrzostwo w pierwszej lidze, na dzień dzisiejszy są w Lidze Wojewódzkiej juniorów, ale juniorów starszych, czyli na dzień dzisiejszy oni grają z chłopcami, którzy są 2 i 3 lata starsi. Bardzo dobrze sobie radzą. Na dzień dzisiejszy pod takim przewodnictwem trenera Karola Purczyńskiego, który uważam, że bardzo dobrze prowadzi ten zespół, zajmują wysokie 3. miejsce w wojewódzkiej lidze. I chłopcy, którzy są z 2000 rocznika, mogę tu wymienić Bartek Sitkowski, Bartek Babicki, Sebastian Rybicki, którzy są podstawowymi zawodnikami i nieoficjalnie, z tego co wiem, Bartek Babicki zacznie swoją przygodę z pierwszym zespołem Błękitnych jako 16-latek, będzie włączony w treningi pierwszego zespołu.
Czyli mamy jeszcze szansę zawojować Puchar Polski jak w roku 2000?
Powiem tak, szansa jest zawsze, tylko na pewno będzie to zdecydowanie trudniejsze, ponieważ zmieniły się zasady Pucharu Polski, troszeczkę inaczej dobierane są drużyny, także myślę, że byłoby zdecydowanie teraz ciężej, żeby osiągnąć to, co błękitni osiągnęli. Ale nadzieja jest zawsze.
Z pana wypowiedzi wynika, że nie podziela pan pesymistycznego wydźwięku raportu Najwyższej Izby Kontroli, tutaj pozwolę sobie go przytoczyć, z 27 października ubiegłego roku, dotyczącego rozwoju młodzieży uzdolnionej sportowo. Tu jest cytat. System szkolenia młodzieży uzdolnionej sportowo jest nieskuteczny. Wadliwe są przede wszystkim procedury naboru, które nie gwarantują, że szkoleniem zostaną objęci uczniowie o najwyższym potencjale sportowym. NIK wskazuje również, że spada efektywność szkolenia. Tylko połowa młodych zawodników poprawia swoje osiągnięcia. Duża część rezygnuje ze startów w zawodach lub nie uzyskuje w nich zaplanowanych wyników, a jeszcze inni w ogóle odchodzą ze szkół sportowych. Czy w Stargardzie sytuacja jest równie alarmująca z tego, co pan mówi? Nie.
Znaczy, ja mogę powiedzieć tylko i wyłącznie o tej klasie mistrzostwa sportowego. Jestem tam od początku. Nie przypominam sobie sytuacji takiej, że zawodnik odchodzi, który jest dobry bądź bardzo dobry, rezygnuje, ponieważ nie chce, aczkolwiek rozmawiamy z zawodnikami, bo były takie rozmowy i niektórzy się wahali, no jest to duża ilość godzin, jest to obciążenie, do tego dochodzi nauka, ale nikt nie zrezygnował. Natomiast były sytuacje takie, że my jako trenerzy i nauczyciele po prostu dziękowaliśmy zawodnikowi, ponieważ jego zachowanie było nieodpowiednie i po prostu musiał być usunięty z danej klasy. Natomiast no jest nabór co roku, jest kolejna klasa, są kolejni chłopcy, którzy trenują, także myślę, że nie ma takiego problemu. Natomiast jeżeli chodzi o ten raport, to ja bym nie generalizował, bo my tu nie mamy powiedziane, gdzie były przeprowadzone te badania, tak? I nie możemy porównywać każdej aglomeracji i każdego miasta, bo kwestia tego, jak jest ten sport prowadzony w danym mieście, jest od tego uzależnione. No ja mogę tylko powiedzieć, że jeżeli chodzi o miasto Stargard, nie wiem, czy tutaj moi rozmówcy się z tym zgodzą, ale uważam, że nasz sport tutaj w Stargardzie dobrze się rozwija. No możemy popatrzeć na koszykówkę. Powstała sekcja siatkówki dziewcząt. Dziewczyny grają w lidze. No są kluby sportów walki, sportów podwodnych. Jest brycz sportowy, który od niedawna też jest nabór i też skupia dzieci. No i ten wachlarz tych wszystkich dyscyplin, szachy, które są też w MDK-u, też z klubem Mechanik współpracują. To wszystko gdzieś tam działa. Ja bym nawet porównał tutaj tańce, które są w MDK-u, bo może niektórzy nie doceniają. Akurat moja żona jest choreografem i ja bywam czasem na obozach, więc to jest naprawdę ciężka praca. Jak widzę te dziewczęta, które tam się przetaczają i dwie godziny po prostu ćwiczą, to nie wiem, czy niektórzy moi piłkarze by po prostu wytrzymali. Także no tutaj uważam, że miasto Stargard daje nam możliwości. Zresztą prezydent co roku funduje nagrody dla najlepszych sportowców. Są to stypendia. Kluby, które mają założone UKS-y bądź są klubami stowarzyszonymi, dostają jakieś dofinansowania. Oczywiście uważam, że każdy chciałby więcej, no ale są to jakieś środki, które są dzielone przez odpowiednie komisje. Także ja bym tego nie generalizował. Natomiast patrząc na to, co jest napisane, że w Polsce dzieci no troszeczkę jeździmy. Jak ja na przykład obserwuję, czy jestem w Niemczech, czy jestem gdzie indziej, to jednak ta otyłość tych dzieci no jest różna. Także wcale bym nie powiedział, przynajmniej ze swoich spostrzeżeń, że w Polsce jest aż tak źle. Myślę, że nie. Mam znajomych, którzy są w Zabrzu, w Szkole Mistrzostwa Sportowego, z gimnastyki. Także no naprawdę, ja myślę, że my idziemy w dobrym kierunku, dobrze się rozwijamy i te nasze wszystkie związki sportowe działają w tym kierunku, żeby było dobrze.
A propos podążania we właściwym kierunku. Tutaj pytanie do Marka Medyńskiego. Ma pan do czynienia z ludźmi młodymi, którzy mają w sobie głód sukcesu? Na pewno sportom walki towarzyszy też duża adrenalina, ale doskonale pan wie, że no zdarza się, że zawodnik o wielkim potencjale nagle gaśnie i rezygnuje, coś nie gra. Jak temu przeciwdziałać?
No na pewno trzeba rozmawiać z takim sportowcem, z takim człowiekiem. Wiadomo, w każdym sporcie są jakieś tam chwile zwątpienia, są wzloty i upadki, to trzeba się z tym liczyć. Najgorsze w tym wszystkim jest to, że każdy by chciał osiągnąć sukces łatwo i szybko, a tak się po prostu nie da. No, to jest proces, który trwa latami. Trzeba być nastawionym na wiele różnych, najróżniejszych sytuacji, zarówno na samym treningu, jak i na samym starcie. trzeba się liczyć z tym, że czasami mimo tego, że człowiek czuje się lepszy i wygrał na przykład dany mecz, dany pojedynek, przegrywa. No, są takie sytuacje i czasami to zniechęca. Niektórzy zawodnicy, którzy po prostu może troszeczkę słabsi psychicznie, silniejsi w rękach, ale słabsi psychicznie, mogą w tym momencie odpaść. No, to, że czasami niektórzy rezygnują na przyzwoitym poziomie, no, na to się składa często wiele czynników. Na to się składa czasami to, że po prostu dana osoba, nie wiem, może w pewnym momencie chce założyć rodzinę, albo poznał jakieś nieodpowiednie towarzystwo.
A to musi się wykluczać? Rodzina
tak,
i
znaczy, nie musi właśnie. Właśnie ja też cały czas tłumaczę, że nie musi, ale tak myśli, że ja zakładam rodzinę, aha, koniec już, teraz zapuszczam brzuch i wąsy i już nie muszę przecież biegać po macie, bo przecież jestem już ojcem i mężem i już nie muszę tego robić. Albo na przykład poznałem jakichś kolegów, inne środowisko i wsiąknąłem w zupełnie inne otoczenie i też czasami tego typu sytuacje często zmieniają właśnie wizerunek sportowca, że po prostu niestety rezygnuje. Ja osobiście uważam, że w sportach walki jest o tyle inna sytuacja, że tak naprawdę każdy, kto naprawdę mocno chce, ma szansę zajechać naprawdę wysoko. Są tu kategorie wiekowe, są tu kategorie wagowe i przy odpowiedniej chęci, chociaż minimum tych predyspozycji, można naprawdę zajechać bardzo wysoko. Wiadomo, że predyspozycje i warunki fizyczne się tutaj przydają, ale jak w każdym innym sporcie, ale podziały i kategorie są tak stworzone, że jeśli ktoś naprawdę się uprze i będzie chciał i będzie do tego dążył latami, jestem przekonany, że może osiągnąć bardzo wysoki sukces sportowy. No, najlepszymi przykładami są nasi tutaj mocarni bohaterowie, tacy właśnie jak na przykład Joanna Jędrzejczyk, która świetnie nakręciła na przykład całą sytuację, jeśli chodzi zwłaszcza o sporty walki w wydaniu kobiecym. Jest wiele kobiet, które wydaje mi się są zafascynowane samą Joasią, która bardzo ładnie sobie poczyna tutaj w amerykańskiej federacji UFC, która moim zdaniem jest najmocniejszą federacją MMA i radzi sobie tam naprawdę świetnie, ma pas mistrzowski, bardzo go dobrze broni i dziewczyny wydaje mi się, że są troszeczkę tak w nią zapatrzone i wydaje mi się, że właśnie dzięki temu też całkiem nieźle uprawiałem ten sport, gdzie wydawałoby się, że tak naprawdę dziewczyny mogłyby tego nie trenować, bo przecież nie mają warunków fizycznych, bo są słabe i tak dalej.
No,
tak
to się nie jest damski sport.
Że to nie jest damski sport, to nic bardziej mylnego. Na przykład ja śpię spokojnie, jak jadę na przykład z dziewczynami na jakikolwiek turniej, z tego względu, że zdaję sobie z tego sprawę, że tam jest troszeczkę inna siła, tam jest troszeczkę inny kontakt i no, mimo tego, że wiem, że to będzie pojedynek w pełnym kontakcie, to zdaję sobie z tego sprawę, że żeby coś tam się stało w tym ringu, to jest coś nieprawdopodobnego. No i te dziewczyny nie doznają takich jakby urazów, które mogłyby zadecydować o tym, że się zniechęcą. Bo czasami naprawdę można też zawodnika zepsuć, jeśli robi to nieodpowiedni trener i po tym na przykład zawodnik ma prawo. Może nie ma prawo, ma... nie ma ochoty już po prostu dalej trenować. Jeśli się po prostu źle prowadzi zawodnika, rozbije się go, wypuszcza się go na jakieś dziwne walki, które tak naprawdę nie powinny być i przez to na przykład zawodnik w pewnym momencie sobie pomyśli, kurczę, nie nadaje się, bo ciągle przegrywam i tak dalej. No, przegrane walki też zawsze się gdzieś tam pojawią. Pojawią się kontuzje, pojawią się oszustwa, pojawi się dziwne towarzystwo, pojawi się nie wiem, tak zwana proza życia, że człowiek w pewnym momencie zaczyna dorośleć i sobie myśli, po co mi to potrzebne. I czasami w tym momencie właśnie wielu, nawet wybitnych sportowców, którzy wiele lat to robili, mogą odpuścić. A ja osobiście uważam, że właśnie to jest ten moment, który właśnie decyduje o tym, czy ta osoba będzie naprawdę mocna, czy będzie na poziomie światowym, czy będzie rozpoznawalna, czy będzie, że tak powiem, osiągnie ten taki pełny sukces sportowy. Bo na przykład, no nie wiem, jak tutaj w innych dyscyplinach, no moi zawodnicy już wytrenowałem wielu mistrzów Polski. Zawodnicy zdobywają Puchary Europy, Puchary Świata.
Do tego jeszcze za chwilkę dojdziemy, bo tutaj koniecznie muszę wtrącić pytanie do Marcina Rymarkiewicza a propos właśnie nurkowania. Czy to jest sport bardziej męski czy damski? Bo nurkowanie ma różne oblicza. Na przykład jednym z nich jest łowiectwo podwodne, które też prężnie w klubie u was się rozwija.
Tak. Jeżeli chodzi o płetwonurkowanie, oczywiście jest to dyscyplina zarówno dla chłopców, jak i dla dziewcząt. Tak? Wszystko tylko zależy od tego, czy ktoś chce. od tego się zaczyna. Jeżeli chodzi o łowiectwo podwodne, tak naprawdę przez wędkarzy, bo też miałem swój epizod wędkarski, jest postrzegane jako to zło gdzieś tam na... przepraszam, na akwenach, ale jest to dyscyplina sportowa od niedawna. W Polskim Związku Podfundurkowania została zawiązana sekcja spearfishingu, tak? Czyli łowiectwa podwodnego. Są tu wyjazdy międzynarodowe, to już jest naprawdę bardzo wysoki stopień umiejętności, jeżeli chodzi o zachowywanie się pod wodą. No chciałbym się tutaj pochwalić, bo tak naprawdę od niedawna mamy naszego reprezentanta, tak? Jacek Dykta ze Stargardzkiego Klubu Sportów Podwodnych Barakuda jest reprezentantem Polski w łowiectwie podwodnym. Ktoś by pomyślał, łowiectwo podwodne, weźmie kuszę w rękę, popływa w trzcinie, może coś strzeli, trochę nie strzeli. Jest to bardzo długotrwały trening. Przede wszystkim wydolnościowy organizmu. Pod tą wodą należy wytrzymać kilka minut. Będąc w zeszłym roku, w 2016, na wyprawie klubowej na Malcie, kolega był z nami, lecz nie nurkował klasycznie, nie zabierał ze sobą sprzętu skuba, czyli butla na plecy, automat w usta, tylko robił bezdechy, robił je na 25, na 30 metrów, tam czekając na swoją zdobycz, tak, penetrował, wychodził. To jest naprawdę bardzo długi trening i tutaj jako klub chcielibyśmy się tym pochwalić. Mam nadzieję, że Jacek w swoich startach na arenie międzynarodowej pokaże, co znaczy spearfishing.
Młode dziewczyny też się garną do łowiectwa?
To znaczy chcieliśmy, na razie nie, na razie póki co są zafascynowani płetwonurkowaniem, ale myślę, że jeżeli ktoś będzie zainteresowany, żeby rozwinąć się w tą stronę, to na pewno jest ktoś u nas, kto pokaże drogę, bo tak naprawdę Jacek przecierał ten swój szlak sam dochodził do takiego treningu, ale na pewno bardzo chętnie podzieli się z naszą młodzieżą, której zresztą dużo mamy w klubie.
Panowie, muszę zapytać jeszcze o jeden drobny szczególik, który nie może nam umknąć. Ile to wszystko kosztuje, panie Grzegorzu? Jeśli dziecko poczuje zew żeglarstwa, to rodzic od razu musi biegnąć i kupować jacht? Czy może są jakieś alternatywy?
Oczywiście, że może. Jeżeli ma taką ochotę, to może kupić jacht i syn czy córka będzie miał swój jacht, o który będzie dbał. Natomiast przychodząc do klubu nie musi kupować jachtu, żaglówki. Sprzęt jest, może nie jest to sprzęt najwyższej klasy, ponieważ no wiadomo, że...
Najważniejsze, żeby był bezpieczny.
Tak, żeglarstwo to są naprawdę, no podam przykład optymista tylko, tak? To jest cena wahająca się za łódkę, która wizualnie wygląda tak samo, między 3,5 tysiąca a 15 tysięcy. Także, no mówię, no to są takie koszta, w zależności od tego, jaki tam będzie osprzęt i wiele innych rzeczy, żagle, łódka, wykonanie, także... ale tu nie chciałbym mówić o kosztach. Ja chciałbym powiedzieć, że my zapraszamy wszystkie dzieciaki i po prostu to ściganie regatowe to jest coś, co jest dodatkowo. Bardziej chcemy nauczyć te dzieci zachowania na wodzie, pływania, umiejętności, żeby w dalszym etapie swojej przygody z pływaniem mogły, tak jak mówię, przesiadać się na łódkę, a potem traktować to jako spędzanie wolnego czasu dla siebie, dla rodziny w sposób bezpieczny. Także taki jest mniej więcej nasz cel, żeby zarażać coraz większą ilość osób i tak też się dzieje. Dlatego założyliśmy stowarzyszenie, gdzie są osoby dorosłe, które pomagają w realizacji tego wszystkiego.
Marek Medyński, tutaj chyba sprawa jest trochę prostsza. Problem zaczyna się dopiero, kiedy wyrasta naprawdę zdolny zawodnik i musi polecieć na przykład dać komuś łomot na drugim końcu świata, w Bangkoku, jak to było całkiem niedawno, zdaje się, nasze stargardzkie dziewczyny.
No tak, zgadza się. Udało się tam polecieć i całkiem nieźle powalczyliśmy. No, ale może zacznijmy od samego początku. Sam proces treningowy na samym takim starcie takiego młodego adepta jest bardzo prosty. Taka osoba może przyjść i podobnie jak tutaj przed chwilą pan Grzegorz powiedział, może przyjść do klubu i bez absolutnie żadnych kosztów może po prostu sobie trenować. Dam rękawice, dam ochraniacze na nogi i jest w stanie sobie zacząć powolutku coś tam skrobać na macie. Wiadomo, że ja zawsze polecam kupić swój własny sprzęt, bo to jest jednak taka bardzo osobista sprawa, bo to jest podobnie jak z bielizną. No lepiej mieć po prostu swoje rękawice i swoje ochraniacze, ale pomijając ten fakt, nawet kupna czy pożyczenia to są minimalne koszty. Dlatego wydaje mi się też tutaj ta popularność i próbowanie sportować jest bardzo powszechna, bo praktycznie niczym się nie ryzykuje. Każdy może przyjść i spróbować i każdy może, że tak powiem, podjąć rękawice, które tak naprawdę nie są jakieś tam drogie. Cena takich rękawic, które w zupełności by wystarczyły na przy takim początku, to jest 100 zł. Gdzie tak naprawdę no, na tle innych kosztów w innych sportach, to wydaje mi się jest praktycznie minimum, ale nawet jeśli ktoś nie będzie miał tych 100 zł, to pożyczę rękawice, bo mam ich pełno w klubie. Wiadomo, to też nie są jakieś rękawice, które są najwyższej klasy, ale wydaje mi się, że są wystarczające, żeby sobie przynajmniej na początku spróbować i poczuć, że tak powiem, jak to jest być małym bokserem na macie.
Marcin Rymarkiewicz, ekwipunek płetwonurka to jest na pewno cios dla portfela, ale klub też przyjdzie z pomocą.
Oczywiście, że tak. Już nieraz wspominałem, że jesteśmy przygotowani tutaj, jeżeli chodzi o dzieci i o młodzież, zapewniamy sprzęt w 100% cały. Organizując obozy nurkowe co roku dla naszej młodzieży stargarskiej, też zapewniamy cały sprzęt. Właściwie wstępując do Barakudy, do sekcji dziecięco-młodzieżowej, nie ponosimy absolutnie żadnych kosztów, mamy całe zaplecze techniczne, sprzętowe swoje. Później, jeżeli ktoś chce rozwinąć się w swoją stronę, dopasować do siebie sprzęt, oczywiście tak, już nie będę przytaczał cen, ale jeżeli chodzi o dzieci i młodzież, które przychodzą do nas, właściwie mogą przyjść bez niczego, jesteśmy w stanie zapewnić 100% sprzętu.
Panowie, rozmawia się naprawdę fajnie, ale czas antenowy nas niestety ogranicza i na tym wątku musimy naszą dyskusję zakończyć. Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że nie poruszyliśmy wszystkich istotnych aspektów w temacie, o którym dzisiaj była mowa. Tym tematem były, przypomnę, perspektywy sportowego rozwoju dla dzieci i młodzieży w Stargardzie. Moimi gośćmi byli Marek Medyński, Marcin Rymarkiewicz oraz Grzegorz Flas. Bardzo panom dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.
Twoje radio 93 FM.
Twoje radio 93 FM.